Otwórzmy Słowo Boże na Mateusza Ewangelii, na rozdziale 7. Przeczytamy cały rozdział, koncentrując się na dwóch głównie fragmentach. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, gdy belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twojego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, aby ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się nie rozszarpały was. Proście, będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto puka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb, a gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka jest bowiem brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Każdego więc, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Dwie rzeczy, na które będziemy teraz zwracać uwagę w tym tekście głównie. Są sprawy, o których czytamy, o których wiemy. Zgadzamy się oczywiście, jak najbardziej, w Słowie Bożym, ale my ich tak do końca nie zrozumiemy, nie przeżyjemy ich, dopóki czegoś w życiu nie przeżyjemy. I no, czas kiedyś tak było, że pytała się moja żona Pana Boga, dlaczego wcześniej nie mogło tak być, prawda? Dlaczego wcześniej nie mogło tak być, jak jest teraz? I wtedy Bóg jej powiedział, bo wtedy nie byliście gotowi. A my czasem przechodziliśmy te trudne chwile i tak później myśleliśmy sobie, Boże, tyle czasu zmarnowaliśmy. Tyle lat. A potem się okazało, że te wszystkie lata, które, o których my sobie myśleliśmy, że zmarnowaliśmy, to były właśnie dlatego, po to, działy się różne rzeczy po to, żebyśmy mogli przeżyć na własnej skórze sprawy, które dla nas kiedyś były teorią. I dopiero dlatego, żeśmy to przeżyli i przestały być teorią, to w tej chwili patrzymy na to zupełnie inaczej. I pewnie, że pewne fragmenty tutaj są oczywiście molestowane w sposób straszny. Na przykład to: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. I dalej jest to o tym źdźble, czy tam drzazdze wokół swego brata. I oczywiście nie chodzi tu o to, żeby w ogóle nie mieć opinii. Nie chodzi o to, żeby nie rozsądzać. Nie chodzi tu o to, żeby na przykład nie napominać. Bo dalej w Słowie Bożym mamy napisane, i Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian, że czy wasza to rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Nie. Wy macie raczej sądzić tych, którzy są w zborze. A chodzi o grzeszników zatwardziałych, którzy nie chcą się nawrócić. No i oczywiście jasne, że tu się wykorzystuje często, no nie przychodź do mnie mówić o moim grzechu, bo nie sądź mnie. Tymczasem chodzi o to, że istnieje rodzaj sądu, który jest prerogatywą Pana Boga wyłącznie. Tylko On może powiedzieć, kto jest złym człowiekiem, dobrym człowiekiem, kto jest do piekła, kto pójdzie na zatracenie, kto w ogień wieczny. To jest tylko i wyłącznie Jego prerogatywa. My mamy Słowo Boże. Słowo Boże jest tym, na podstawie Słowa Bożego ludzie będą sądzeni, bo po to je dał. I to On będzie decydował o takich sprawach. Natomiast my możemy różne rzeczy oceniać. My możemy ludzi oceniać. I tu się zaczyna problem. Dlatego, że wiecie, to jest tak. Jaką miarą sądzicie, jakim sądem sądzicie, taką będziecie sądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. I czasami nam się wydaje, że jak my sądzimy taką surową miarą, to jest tym lepiej. Czasami nawet jest tak, że wymagam od siebie dużo, w związku z tym mam prawo od siebie wymagać tego samego. Czasami jest tak, przeżyłem pewne rzeczy, zapłaciłem pewną cenę w życiu, w związku z tym mam prawo spodziewać się i oczekiwać od innych, że oni zachowują się tak samo, się zachowują w tym samym momencie. Czyli ponieważ ja to zrobiłem, w związku z tym brat czy siostra dokładnie tak się zachowają teraz, na dziś. Nieprawda. Nieprawda. Każdy dochodzi do pewnych rzeczy po jakimś tam czasie. I wiecie co? Naprawdę, ludowe przysłowia są oparte na wielowiekowych obserwacjach i czasami warto sobie je przypominać. Jest takie ludowe przysłowie, nie pamiętam, wół jak cielęciem był. I my bardzo często zapominamy o tym, jacy kiedyś sami byliśmy. Od niedojrzałych braci, od tych, którzy mają jakieś tam problemy z różnymi sprawami, oczekujemy dojrzałych decyzji. Oczekujemy od nich tego, żeby oni widzieli to, co my. Żeby oni płacili to, co my. To nie jest zawsze możliwe. Więc z taką surową miarą, z którą się ludzi ocenia, sytuację ocenia, naprawdę trzeba bardzo uważać. Nie chodzi o to, żeby w ogóle zmiękczać wszystko i żeby to wszystko była taka rozwodnione, bo tego mamy dosyć dookoła. Chodzi o to, żeby z tą surowością nie przesadzać. My czasami zabieramy się do tego, żeby braci napomnieć. My czasami zabieramy się nawet za duszpasterstwo. No akurat tak się składa, że przed chwilą brat powiedział, Ezechiel 34. Otwórzmy księgę Ezechiela na 34 rozdziale. Tam jest napisane o tym prawdziwym pasterzu. Jaki jest ten prawdziwy pasterz? Jak on będzie prowadził? Czym on się różni od ludzi, którym się wydawało, że jak oni będą surowo, to będzie dobrze? bo 34 rozdział i tu jest napisane o takich pasterzach. Doszło do mnie słowo Pana od początku rozdziału, mówiące: Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: tak mówi Pan Bóg do tych pasterzy. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Jadacie tłuszcz, okrywacie się wełną i zabijacie tuczne zwierzęta, lecz trzody nie pasiecie. Słabych nie poszylacie, chorego nie leczycie, złamanego nie obwiązujecie, spłoszonego nie przyprowadzacie, ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. Także rozproszyły się, bo nie było pasterza i stały się żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, ponieważ się rozpierzchnęły. I to jest coś, co oczywiście Bóg mówi do Izraela. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie pasterzy, no to zasada jest podobna. To znaczy są pasterze, którzy owszem, będą jadać tłuszcz, będą się okrywać wełną, a o pasieniu trzody zapomną. Ale są również tacy, którzy bardzo chcą paść trzody, prawda? Tylko problem polega na tym, że zabierają się do tego czasami z trochę niedobrej strony. Albo całkiem niedobrej strony. I teraz co pasterz powinien robić przede wszystkim? Słabych posilać, tak? A tu jest napisane: słabych nie posilacie. Chorego nie leczycie. Powinno się leczyć. Złamanego nie obwiązujecie. Spłoszonego nie przyprowadzacie, ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. W Brytyjce chyba jest napisane, że surowo. Prawda? Nie zawsze tak jest i powiem wam, że na przykład kiedyś, dawniej, dopóki Pan Bóg pewnych rzeczy mi nie pokazał, nie przerobiłem, nie miałem powiedzmy tylu lat, to byłem bardziej skłonny do tego, żeby być taki surowy bardzo. Co więcej, uważałem, że ta surowość to jest bardzo słuszna rzecz. Tak trzeba. Ale jak patrzę na to, jak Pan Bóg postępuje z nami, jak Pan Bóg postępuje ze mną samym, to patrzę i ta miara mi się troszeczkę zaczyna zmieniać. Bo to nie jest tak oczywiście, że on nigdy nie karci. Będzie karcił. Tylko że to karcenie zostawia sobie na później. Najpierw zaczyna mówić. Zaczyna opatrywać. Posilać. Jeżeli człowiek jest spłoszony, uwaga, nie jest przekorny, nie jest człowiekiem, który jest krnąbrny, to nie jest jego zła wola. Nie jest przewrotny. To Bóg za nim pójdzie. Dlatego, że złamanego obwiąże, spłoszonego przyprowadzi i zgubionego będzie szukał. Ale napisane jest też, że Bóg z przewrotnymi postępuje surowo. To jest zupełnie osobna historia. Więc my mamy tutaj dwie strony tego medalu. Z jednej strony my, jeżeli wy, którzy jesteście mocni, to wy bierzcie na siebie ułomności słabych, nie? Czyli wy widzicie na przykład brata, widzicie siostrę i widzicie, że coś jest źle. Widzicie, że, nie wiem, błądzą w jakimś momencie. Albo, że są chorzy, albo, że są słabi. Teraz, jeżeli wy będziecie posilać, jeżeli wy będziecie karmić, jeżeli wy będziecie pomagać, jeżeli między nami będzie zaufanie takie, że będziemy pokazywać na przykład sobą, no tą miłość na co dzień, to wtedy każdy, kto upadnie, każdy brat, każda siostra, która upadnie, oni będą doskonale wiedzieć, że ten, który do nich przychodzi, to przychodzi do nich dlatego, że kocha. Przychodzi do nich dlatego, że chce opatrzyć. Przychodzi do nich dlatego, że chce pomóc. A nie przychodzi właśnie do niego z bejsbolem. To jest ta różnica. To jest ta różnica. I to jest rzecz, która naprawdę jest wspaniała, jak Pan Bóg nas traktuje. Więc przypomnijmy sobie, jak Pan Bóg nas traktuje, jaki jest łaskawy, jaki jest dobry. Jak do nas nie przychodzi z takim bejsbolem. Tylko robi wszystko, tak jak robi wszystko z Izraelem. Tak? I dlatego on mógł w końcu powiedzieć, a czegoż ja nie zrobiłem? Nie było niczego, czego Pan Bóg nie zrobił. Więc jeżeli my nie mamy wszystko zrobiliśmy, to wtedy dopiero możemy powiedzieć, a czegoż ja nie zrobiłem dla Ciebie w takim razie? Jeżeli ja nie zrobiłem wszystkiego, to wtedy mogę pokutować, powiedzieć, przepraszam Cię, nie zrobiłem wszystkiego. Ale sytuacja jest wtedy jasna. Natomiast jeżeli będziemy się tak zachowywać w stosunku do sióstr i braci, to wtedy będzie wzajemne zaufanie. Wtedy będzie to, że każdy człowiek, który zejdzie na złą drogę, Jakub pisze na końcu swojego listu, jeżeli brat zejdzie na złą drogę, jeżeli puści te drogi, nie, i przyjdziesz do niego i go napomnisz, to uratujesz jego duszę od śmierci, prawda? Ale on musi to przyjąć. No i kiedy on to przyjmie? Wtedy, kiedy będziemy surowi, czy wtedy, kiedy będziemy go kochać? Ja odpowiedź jest uważam jasna. Nie wtedy, kiedy przyjdziemy go bić. Słowo Boże jest samo w sobie jak miecz obosieczny. Jest ostre, nic się przed nim nie ukryje, jak jest napisane. Nic. Więc żeby sobie nikt nie myślał, że jak na przykład brat nie przyjdzie, to Pan Bóg się na to za to nie zabierze. Zabierze się, prędzej czy później. Ale nadmiar surowości wcale nie jest taki dobry. I trzeba bardzo uważać, żebyśmy nie patrzyli na innych przez pryzmat własnych przeżyć. Dlatego, że ja miałem ciężkie życie, ja zapłaciłem dużą cenę, ja byłem taki. W związku z tym ja patrzę się na brata, na siostrę tak, jakby oni mieli obowiązek dokładnie tak samo przejść tą samą szkołę. A oni przejdą, powiedzmy, dowiedzą się tego samego, tylko w troszkę inny sposób. Niekoniecznie taki jak my. Druga sprawa to jest to źdźbło, czy ta drzazga wokół brata. I rzeczywiście trzeba naprawdę przeżyć coś takiego, żeby się dopiero dowiedzieć, co to naprawdę oznacza. Oznacza, że my idziemy do kogoś, a nie widzimy we własnym oku belki. Nie należy zakładać, że jak ktoś przyjdzie do mnie i powie mu na przykład o moim grzechu, przyjdzie w taki sposób, że to jasne będzie, że to jest brat, który chce mnie ratować, chce mi pomóc. To wcale nie będzie oznaczało z góry, że ja mu odpowiem, słuchaj, ty na pewno masz jakiś grzech. To spokojna głowa. Nie masz prawa do mnie przychodzić. Na pewno. Więc ja nie będę w ogóle cię słuchał, bo ty masz na pewno wokół taką belkę, że w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ale jeśli, bo nie wiem, czy to jest źdźbło, czytałem, że tu jest raczej drzazga niż źdźbło. Jest bardzo ciekawe, dlatego że tam jest dalej obłudniku. Jeżeli to jest drzazga, to obłudniku jest tym mocniejsze, że przychodzisz do człowieka i masz właściwie to samo na sumieniu. A próbujesz go pouczać, próbujesz mu coś w tym momencie wyrzucać. Więc jeżeli wyjmiesz belkę, nie chodzi o to, że nie masz prawa w ogóle pójść do brata, tylko najpierw wyjmij tą belkę. Sam zobaczysz, jak to boli. Sam zobaczysz, jak to jest. Sam zobaczysz, że nie byłeś lepszy. Więc najpierw wyjmij tą belkę. To nie jest tak, że najpierw przyjdź, wyjmij, a potem wyjmij swoją. Dlatego, że jeżeli najpierw wyjmiesz swoją, to potem dopiero będziesz, po pierwsze przejrzysz. Czyli nie zrobisz większej szkody niż jest. No bo naprawdę biada temu, kto idzie do chirurga ocznego, który ma problem ze wzrokiem. No, straszna rzecz. Więc to mniej więcej przypomina coś takiego. No, jest człowiek, który ma problem ze wzrokiem i idzie komuś oczy naprawiać. I tam jest dalej, żeby nie dawać psom tego, co święte, ja pominę te wszystkie fragmenty, bo one też mówią o tym, między innymi, że Bóg jest dobry, jeżeli się Go prosi, to daje. Nie daje rzeczy złych, jeżeli Go prosimy szczerze oczywiście. I dalej jest napisane o tym domu. Tam jest napisane, że po tym fragmencie o owocach, o tym, że fałszywych proroków trzeba po owocach poznawać, to jest wszystko święta prawda oczywiście, dlatego że no naprawdę czasami jest tak, że my musimy czekać na owoce, my musimy widzieć owoce. Bóg widzi serce człowieka, ale my mamy nawet prawo oceniać po owocach, a nawet jest zachęta, żeby oceniać po owocach. Więc my nie możemy mówić na słowo, wierzyć człowiekowi, że on przeżył to, przeżył tamto, wszystko jest w porządku. Nie. Owoc. Ja muszę widzieć owoc, który będzie długotrwały, stabilny. I wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, czy coś tam się stało, czy ktoś się na nowo narodził, jaki on jest w tej chwili, na dzisiaj. No, albo widzimy owoc, albo nie. Ja nawet słyszałem taką dziwną teorię, że ktoś napisał coś takiego. Ja mam ukryty owoc. Ty go nigdy nie zobaczysz, bo ja mam ukryty. Ale to jest po prostu jakaś w ogóle fanaberia. Nie ma ukrytych owoców. One są właśnie po to, żeby można je było widzieć. I dalej jest mowa o tym domu. Tam jest napisane, że każdego, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, zawalił się, a jego upadek był wielki. To jest bardzo znany nam fragment. Jasne jest, że tu nie jest absolutnie napisane, że jak ktoś zbuduje na skalę, to nie przyjdzie burza, nie przyjdzie deszcz. Przyjdzie. Tak czy tak przyjdą burze, przyjdą deszcze. Wiadomo, że wtedy dopiero się okaże, na czym budowaliśmy. I niedawno czytałem też Ezechiela. I budując ten dom na skalę, wiemy, kto jest skałą. Jeżeli budujemy ten dom, to paru rzeczy nam robić nie wolno. Na pewno. W 13 rozdziale Ezechiela jest napisane o takich ludziach, którzy budowali dom i niestety, ale pewne rzeczy nie bardzo chcieli robić. To były akurat byli prorocy i to jest skierowane do Izraela. I to jest początek rozdziału 13, potem przeczytam dalej. Doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko prorokom Izraela, którzy prorokują, i mów do tych, którzy prorokują z własnego serca. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, choć nic nie widzieli. Izraelu, twoi prorocy są jak lisy na pustyniach. Nie wstąpiliście na wyłomy, ani nie uzupełniliście muru wokół domu Izraela, aby mógł ostać się w bitwie w dzień Pana. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Jak my możemy iść do brata, jak my możemy napominać, jak my możemy w ogóle chronić jedni drugich, jeżeli my nie uzupełniamy tego muru wokół domu, jeżeli my nie wstępowaliśmy do wyłomów, czyli nie modliliśmy się za niego. Więc podstawą jest zawsze to, żeby się modlić, bo jak ja się będę modlił, to ja nawet będę wiedział, jak ja mam tam pójść, z czym ja mam tam pójść i czy w ogóle ja mam tam pójść i czy teraz mam tam pójść. Jak pójdę w czasie, jak pójdę z wolą Bożą, będzie naprawdę wszystko dobrze. Ale jeżeli ja w ogóle nie zależy mi na tym, żeby brata ratować, jeżeli ja się o niego nie modlę, nie oznacza to, że ja nie mam do niego iść. Ja mam iść, tylko się powinienem modlić. Ale jeszcze gorszą rzecz się robi. I dalej tam jest napisane, że prorocy wtedy, od 10 wersetu, dlatego nie będą ci prorocy wpisani w poczet, nie wejdą do ziemi Izraela, że zwodzili mój lud, mówiąc pokój, choć nie było pokoju. Jeden zbudował glinianą ścianę, A inni tynkowali słabym tynkiem. Mów do tych, którzy ją tynkują słabym tynkiem. Zawali się. Przyjdzie ulewny deszcz, a wy, wielkie kule gradu, spadniecie i gwałtowny wiatr ją zburzy. A oto, gdy ściana runie, czy nie powiedzą wam, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? Dlatego tak mówi Pan Bóg w swojej zapalczywości, zburzę ją gwałtownym wiatrem, na skutek mojego gniewu przyjdzie ulewny deszcz i na skutek mojego oburzenia przyjdzie wielki grad, by ją zniszczyć. I zburzę tę ścianę, którą tynkowaliście słabym tynkiem, zrównam ją z ziemią, tak, że jej fundamenty zostaną odsłonięte i runie, a wy zginiecie pośród niej i poznacie, że ja jestem Panem. I tam w Mateuszu było napisane o tym domu, który się zawali, a upadek jego będzie wielki. Ten dom się tym łatwiej, bo on, jeżeli nie jest na skalę, to on się zawali na pewno. Natomiast jeżeli ktoś buduje jakąś ścianę, są ściany działowe na przykład w mieszkaniach, budynkach, można sobie zbudować. Jeżeli my coś zbudujemy i widzimy, że coś krzywo idzie, ale mimo to tynkujemy i próbujemy sobie wmówić, że wszystko jest w porządku, to już Pan Bóg się tym zajmie, żeby to się zawaliło. I zrobi coś takiego, że odsłoni to do czego? Do fundamentu. I musi to być odsłonięte do fundamentu. Bo gdyby to odsłonił do połowy, to by nam tylko zaszkodziło. Bo my byśmy byli przekonani, że ta krzywa ściana, jak my ją od połowy zaczniemy budować prosto, to się nie zawali. Zawali się. I niedawno był z wizytą u nas taki człowiek, który co 5 lat sprawdza stan techniczny budynku, słuchajcie. Było ogłoszenie, że przychodzi taki człowiek tam do wszystkich mieszkań, sprawdza stan techniczny budynku. Usiadł sobie ze mną i ja mówię, zapraszam pana, no niech pan patrzy na ten budynek, co tu się dzieje w tym mieszkaniu, niech pan bada. A on mówi, nie, siadajmy w kuchni, ja panu zadam kilka pytań. I zaczął mi zadawać pytania. Czy pan widzi coś tu? Czy pan widzi coś tu? Czy pan widzi coś tam? I to wystarczyło. No i teraz jak budujemy coś, ten nasz dom, nawet na skalę, to przychodzi Pan Bóg czasem i bada stan techniczny naszego budynku. I wtedy była rozmowa taka i on się nas pyta, słuchaj, a jak wygląda to? A jak wygląda to? A jak wygląda tamto? To jest wtedy bardzo ciekawa rozmowa, dlatego że my po pierwsze musimy wiedzieć, jak to wygląda, a po drugie musimy być szczerzy. Ponieważ ja na bieżąco jestem ze stanem technicznym mieszkania, może nawet za bardzo na bieżąco czasem, ale jestem, widzę. Więc te wszystkie pytania zakończyły się pozytywnie. I z drugiej strony ja mówię, pan co, takie na suficie są rysy, widzi pan? I to jest następna ciekawa rzecz, dlatego że budynek pracuje. Budynek pracuje i czasem pojawiają się rysy, czasem pojawiają się pęknięcia. I on mi zaczął tłumaczyć. Mówi, proszę pana, to są takie pajęczynówki. To jest normalne. Tym się proszę nie przejmować. My czasami patrzymy się na takie coś i przejmujemy się tym bardziej niż na przykład pękniętą ścianą. Bo nie zwracamy uwagi na to, co trzeba. I jak Pan Bóg nam zadaje pytania, to on zadaje pytania trafne, celne. Czasami przez brata, przez siostrę, przez słowo, ale stan powinien być nam znany. My tu mieszkamy. Jeżeli ja nie jestem pewny, to ja przyprowadzam tego, który bada stan techniczny budynku i mówię, pan, proszę pana, niech pan spojrzy, czy to czymś grozi, nie? Ale czasem my się też patrzymy na takie rysy i on mi tak tłumaczył, mówi, wie pan co, była taka pani, która koniecznie chciała pozbyć się tych wszystkich pęknięć. Mówi, pacykowała, tynkowała i za każdym razem po jakimś czasie była ta rysa. No i mówi, no musi być po prostu, bo budynek pracuje. Więc będą w naszym życiu też takie rysy. One się pojawią, ponieważ budynek pracuje.
Żyjemy.
Z jednej strony dobrze jest wiedzieć, gdzie są poważne uszkodzenia i mieć taką rozmowę z Panem Bogiem, jeżeli On przyjdzie i zapyta. I zbada stan techniczny tego budynku. Budujesz na skalę? Dobrze. Świetnie. Ale teraz zobaczymy, jak on wygląda. Jak przyjdzie i popatrzy, a co to za ściana jest? A to taka działowa, zbudowałem sobie. Ale przecież to jest dziadostwo, nie? W jakie dziadostwo? Przecież tak pięknie wytynkowana. Ja byłem przekonany, że wszystko jest pięknie, bo ja słowa dostawałem i czasami jest tak, że ja szukam tego słowa, dostaję słowo i właściwie tak naprawdę szukam takiego, który potwierdzi mi to, co ja chcę. Znaków szukamy. Jejku, jak one nam wszystko potwierdzają nagle, okazuje się, nie? A okazuje się to niestety, ale w sercu wiemy, że coś jest nie tak. I teraz pytanie jest, co my zrobimy? Czy my, że tak powiem, tą ściankę działową, którą sobie postawiliśmy, sami rozbierzemy, czy nie? Bo jak nie, to Pan Bóg dla naszego dobra zburzy tą ścianę i zburzy ją do fundamentu. I obyśmy wtedy, bo najgorzej będzie, kiedy byśmy pod nią zginęli. Najczęściej jest tak, że nie, ale posłuchajmy Go wtedy. Jeśli już połączylibyśmy to wszystko, to jest taki nasz wspólny dom. Bo Kościół też jest domostwem przecież Bożym, nie? Więc w jednym wymiarze to jest tak, że w naszym życiu pojawiają się takie ścianki, pojawiają się sztuczne pociechy, pojawiają się rzeczy, które wypływają z serc ludzkich, bo nam chcą na przykład jakoś tam dogodzić. A w innej sytuacji pojawia się to w Kościele. I nie wiem, czy zauważyliście, ale lekcje przechodzimy w tej chwili. I ja wyciągnąłem z tego taki wniosek. Nie stać nas na tynkowanie ścian, które są krzywe. Nie stać nas na brak szczerości. Nie stać nas na to, żeby przychodzić z fałszywą pociechą. Nie stać nas na to, żebyśmy przychodzili do brata bez miłości. Nie stać nas na to, żebyśmy go oceniali po naszej przeszłości. Bo Pan Jezus mówi, nie oceniajcie po pozorach, tylko sądźcie sprawiedliwie. I oby było tak, że w naszym życiu ten dom się ostanie i on będzie sprawny technicznie aż do końca, a jeżeli Pan Bóg przyjdzie, to zawsze będziemy wiedzieli szczerze, co odpowiedzieć i jak on wygląda i w razie czego te rzeczy, które są krzywo pobudowane, to no czasem przykro nam będzie, że zostaną do końca i do fundamentu, ale jak na tym fundamencie zacznie budować prosto, to przy następnej wizycie technicznej wszystko będzie ok. I niech to w naszym Kościele też tak działa, bo to jest bardzo ważne. Amen.